Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Dzisiaj, proszę Państwa, druga odsłona rozmów o Janie Ekiercie i jego twórczości. Przypominam, to artysta związany z naszym regionem, artysta, którego życiorys łączy się z wydarzeniami historycznymi. Między innymi wojenne doświadczenia bardzo mocno na niego wpłynęły. Pan miał okazję poznać go bliżej, a nawet rozmawiać z nim w Paryżu.
Proszę sobie wyobrazić, że jestem w Paryżu, że jadę na Montmartre, ulica Abbesse, pod jego adres. Przychodzę do bramy, a tam domofony. W Polsce ich jeszcze chyba nie było, albo były rzadkością. O czym mi nie napisał? Nie mamy telefonów komórkowych. No czekam i nagle wychodzi jakaś pani z tej bramy. Przepraszam ją i mówię, że ja tutaj do pana Ekierta, czy mogłaby mnie wpuścić. Ależ tak, bardzo proszę, to on tam na pierwszym piętrze. Udało się. Jak zapukałem do niego, on mi otworzył, to pierwsza była reakcja, bo mnie przecież nigdy wcześniej nie widział. O, długie włosy, broda, to pan taki nowoczesny. Potem serdeczna atmosfera. Siedzimy na podłodze w jego pracowni i właściwie wysłuchuję całą historię jego życia. O tym, co będzie mi jeszcze wielokrotnie powtarzał, że on był zawsze nadliczbowy, że mama nie była w stanie go utrzymać, więc zajęli się nim Michalici w miejscu Piastowym, że tam wśród nich był malarz, który uczył go już rysunku, ale on marzył o tym, żeby studiować w Akademii Sztuk Pięknych. Ktoś, jeszcze przed wojną, ktoś tam ufundował jedno stypendium do tej akademii, ale oczywiście dostał to stypendium jakiś inny kolega, nie on. Zawsze nadliczbowy. Potem zaczyna się wojna i on jako żołnierz dostaje się bardzo szybko do obozu jenieckiego i kolejne obozy gdzieś na terenie Austrii przechodzi.
On także był w obozie Sachsenhausen. To bardzo trudne doświadczenia czasu wojny.
Tak, ale o tym właściwie nie chciał nawet mówić. Potem jakaś nie do końca opisana przez niego ucieczka do Paryża. Jak już widzi ten PRL, jak już wojska sowieckie tutaj są, jak już koniec wojny, udaje mu się wyjechać do Paryża. Bieda, nędza, nie ma z czego żyć, nie studiował w Krakowie w akademii, a może w Paryżu gdzieś będzie. I rzeczywiście w Paryżu, nie mając pieniędzy, będąc osobą właściwie taką bez dokumentów, bo on przez całe lata nie miał obywatelstwa, nie miał paszportu polskiego przedwojennego czy powojennego. Takich ludzi było oczywiście cała masa po wojnie. Trafia do Akademii André Lhota.
André Lhot, przypomnę, to francuski rzeźbiarz i malarz. W jego twórczości znajdziemy wpływy Cézanna i Gauguina. Na początku XX wieku pojawiły się jego prace kubistyczne i jego twórczość kojarzymy bardziej z kubistycznych tendencji. Co ciekawe, założył na początku XX wieku swoją własną szkołę. Między innymi studiowała u niego Tamara Łępicka.
André Lhot był artystą z kręgu kubistów, takim uczącym rzeczywiście myślenia konstrukcyjnego, dobrym artystą, ale nie z tej pierwszej grupy najbardziej rozpoznawalnych kubistycznych twórców. Opowiadając to wszystko o sobie, raz po raz na jego twarzy widzę łzy, bo nieustannie wraca do tego, że jego żona umarła. Oboje byli artystami. Tu widzimy, też przekazał do muzeum kilka prac Leonory Reinhold. I opowiada o tym, jak wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, jakie on ma wyrzuty sumienia, dlaczego puścił ją samą. Więc opowiada to swoje życie komuś, z kim się znał korespondencyjnie, ale z kim nie miał okazji, możliwości bycia blisko.
Ciekawe, że otworzył się i chciał o tym mówić.
Wie pan, on żył już rzeczywiście bardzo samotnie, rzadko kto go odwiedzał. I największym jego zmartwieniem było to, co często mają starzy artyści. Co będzie z moim dorobkiem? Nikogo to nie obchodzi. Co się z tym stanie? Ja umrę I mówi mi, klasycznie to jest tak, moja pracownia nie jest właściwie moją własnością. Przyjadą tutaj ktoś, kto zajmie to mieszkanie i wszystko to trafi na śmietnik. To, co pan tu widzi, siedzimy na tej podłodze, to, co pan tu widzi, co pan przegląda, może pan sobie wybrać do Sanoka, co pan chce. Myślę sobie, fajnie, tylko okres lat 80., jak ja to przewiozę jeszcze samolotem przez granicę. Bo on mówi, wie pan co, najlepiej, żeby to pan się tym przede wszystkim zajął.
Spójrzmy na pracę Jana Ekierta, bo zestawione u Państwa w galerii pokazują, jak szukał różnych wyrażeń estetycznych. Tutaj w tym obrazie górnym zatytułowanym Pejzaż z Prowansji pewnie byśmy Cezana odnaleźli bez większego problemu. No ale po prawej stronie mamy jego abstrakcje. Niektóre bardzo zredukowane, bardzo minimalistyczne. Niektóre z kolei mocno kolorystyczne.
Właśnie, to był jego świat, ja bym powiedział, trzech takich nurtów. Jeden nurt to było to, co on wyniósł z Akademii Henri Lotta, czyli takie uproszczenia idące w kierunku zrytmizowania kompozycji.
Ten obraz, na który patrzymy, jest utrzymany w bryłach geometrycznych, ale pejzaż tu odnajdziemy refleksy, bez problemu.
Refleksy, bo tak. Mamy brzeg, wyraźnie taką białą plamę, ale też bardzo utrzymaną w takiej konwencji zgeometryzowania i refleksy w wodzie w stawie, że co, nie wiemy co to jest dokładnie, ale to nas nie obchodzi. Widzimy jakby świat zbudowany z cegiełek,
Tylko, że puzzle nawet.
Tak, tylko że to nie jest martwe. W tym jest światło, prawda? To jest ten element, który tutaj dominuje. Można powiedzieć, że całość jest poddana rygorowi światła.
A nawet rygorowi ruchu, bo mam wrażenie, że to jest świat, który się porusza.
Tak. Natomiast o tym obrazie wyżej, o tym pejzażu właśnie z górą, tym razem już prowansalską, ale nie Saint-Victoire, ten Cézanne jest obecny. No bo drugi nurt, który on jednak bardzo lubił, to był nurt jednak tego tradycyjnego, kolorystycznego malarstwa, figuratywnego albo pejzażowego. Można powiedzieć, że on się w tym rozmalowywał, że już jakby zdjął z siebie ten gorset kubizowania, geometryzowania i trochę jak Zawadowski malować dla przyjemności malowania, dla koloru, dla tej atmosfery, dla przestrzeni, dla tego, czym właśnie jest, wchłonąć tą atmosferę pejzażu, który widzi, nie manipulować przy nim, tylko oddać to zupełnie spontanicznie, oddać to właśnie w taki żywy sposób. Ale zarazem wraca z pleneru do pracowni i zaczyna, chciałoby się powiedzieć, marzyć.
Sanok ma bardzo bogatą kolekcję prac Jana Ekierta. Wiele z nich to małe kompozycje, bardzo nietypowe.
Te małe kompozycje, które już znałem z przysłanych w kopercie, jedna z prac nosi nazwę Formowanie się materii. Chciałoby się powiedzieć, że właśnie wejście jakby w środek malarstwa, w środek materii, to materia ma zadziałać tutaj swoją konsystencją, swoim światłem, drobnymi poruszeniami, jakby to był żywy stwór. Obraz powstaje z materii, materia inspiruje artystę, kładzie jakieś plamki, oddusza coś na powierzchni kartonika, zostają mu jakieś fragmenty, to go inspiruje do opanowania tego. Jednak tą dyscyplinę widzimy cały czas, mimo że to jest bardzo, ta praca na dole jest bardzo rozedrgana.
Ale to nazywa bitwa.
Tak, ale jednak widzimy w tym dyscyplinę, to nie rozłazi się nam. Tak. To jest jednak skomponowane, można powiedzieć, że nauka ze szkoły Lotta nie poszła w las. To nawet przy takim swobodnym, dynamicznym ujęciu bitwa, bo jasne, że te formy z sobą walczą bardzo dynamicznie. Albo takie poetyckie zupełnie, gałęzie na śniegu to się nazywa?
Tak. Gałęzie w zimie.
Proszę zobaczyć, prawie nic się nie dzieje. Jakieś znaki, jakieś kropki, jakieś...
No redukcja nie bywała zupełnie.
Tak, ale przecież to jest piękne. To nie są arcydzieła, to nie są jakieś wielkie dzieła, ale w takim kontakcie osobistym to jest jego język. To widząc tego Eckierta osamotnionego, biednego, smutnego, ze łzami w oczach, widzę go właśnie w tych jego pracach. To jest jego samotność, to jest jego wyznanie. Wyznanie niehisteryczne, niegwałtowne, nie oskarżające, tylko jakieś marzenia o czymś, co się nigdy w jego życiu nie stało. Zawsze, panie Wiesławie, jestem ponadliczbowy. Nikt dzisiaj też za bardzo mnie nie chce. Chociaż uzyskiwał jakieś przynajmniej rekompensaty moralne, bo chyba dwa razy uzyskał Nagrodę Kultury. Czapski bardzo ładnie o nim napisał, więc to nie jest tak, że on nie był dla nikogo, ale dla artysty skromnego, bez żadnego przebicia, to jednak trochę za mało i na obczyźnie, i w samotności, i w kontaktach, gdzie innym się udało, jemu się nic nie udaje. W tej skromnej, dwupoziomowej pracowni na Montmartre. W lecie jest tu nie do wytrzymania, proszę pana. Ściana z szyb tak nagrzewa, że nie mam się gdzie schronić. W zimie to ja marznę, a tu jest taka koza, którą sobie dogrzewam. To jest ten świat, który w żaden sposób ekspresyjnie, historycznie nie jest nam opowiedziany, ale który tą wrażliwość taką, dyskretną wrażliwość pokazuje. Myślę, że on też widział, jak ja patrzę na te jego obrazy, bo rozstawaliśmy się, przytulając się do siebie z takim wzruszeniem, że może wreszcie jest ktoś, kto pokocha jego malarstwo, kto to malarstwo jakoś uzna za swoje.
Ja myślę, że panu udało się po pierwsze ocalić pamięć o artyście, przywrócić go polskiej historii sztuki, ale też samemu malarzowi sprawić wielką radość, jakiś taki rodzaj satysfakcji artystycznej osiągnął dzięki panu.
Może, ale jego odejście było jakieś takie ciche, że ja dopiero od pani Góralowej dowiedziałem się, nikt inny nie mógł mnie poinformować, Instytut Polski, który może już wiedział, ale jeszcze przed śmiercią właśnie pytał się, co ja mam z tym zrobić, komu jeszcze dać? Dobrze, do Sanoka jeszcze przyślę to, ale komu jeszcze? Więc ja mu wtedy zaproponowałem, Krosno ma, w międzyczasie do Krosna przekazał sporo. Tych obrazów głównie figuratywnych, więc ja zaproponowałem, jeżeli już w Podkarpacie, to proszę przekazać do Przemyśla. I rzeczywiście tam poszło i proszę przekazać coś do Muzeum Okręgowego, w którym też zrobiłem wystawę Eckierta w Rzeszowie. Także jednak na tym Podkarpaciu został. Ktoś powie, tak, ale tylko na Podkarpaciu. Szkoda. Ale tych wystaw indywidualnych, również ze zbiorów przemyskich, krośnieńskich, zrobiłem w Sanoku kilka. Może jeszcze jacyś moi następcy pokażą Eckierta, to jego malarstwo z różnych okresów, z różnych stylów, z różnych sposobów jego wyrażania się obejrzymy w dużych muzeach, w dużych miastach. Może gdzieś ten Eckiert jeszcze się odezwie, znajdzie swoich banachów w innych częściach Polski.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.